Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Strasznych Rekolekcji i zapraszam na takie w sumie podsumowanie wizji proroka Zachariasza, przynajmniej tych pierwszych 8, które dzisiaj będą miały taką swoją kulminację. Ale o czym to będzie, to oczywiście po czołówce. Zapraszam. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie i serdecznie zapraszam na kolejne nasze spotkanie zachariaszowe. Moi drodzy, zrobiliśmy już 8 wizji i ta 8 wizja w sumie się już zakończyła, aczkolwiek ona ma jeszcze taką swoją kontynuację właśnie w 6 rozdziale Księgi Proroka Zachariasza. Posłuchajcie tego fragmentu, on się nazywa tak ogólnie Koronacja Arcykapłana. Następujące słowa. Pan skierował do mnie słowa: zbierz dary od wygnańców, od Heldaja, Tobiasza i Jedajasza, ludzi z wygnania. Udaj się więc dziś do domu Jozjasza, syna Sofoniasza, dokąd oni przybyli z Babilonii. Weź srebro i złoto, każ sporządzić koronę i uwieńcz nią głowę Jozuego, syna Josadaka, arcykapłana. Powiedz mu tak, tak mówi Pan zastępów: przyjdzie mąż, a imię jego Odrośl. Na miejscu swoim wyrośnie i zbuduje świątynię pańską. On zbuduje świątynię pańską i będzie nosił odznaki majestatu. Jako panujący zasiądzie na tronie swoim, a kapłan również zasiądzie na swoim tronie. Zgoda i jednomyślność połączy obydwóch. Korona niech będzie w świątyni pańskiej pamiątką i znakiem łaski dla Heldaja, Tobiasza, Jedajasza i dla synów Sofoniasza. Z dalekich stron przybędą ludzie i będą budować świątynię pańską i przekonacie się, że Pan zastępów posłał mnie do was. A spełni się to, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu Pana Boga waszego. Moi drodzy, tak się kończy 6 rozdział i tak się kończy jakby taka pierwsza zasadnicza część Księgi Proroka Zachariasza, te pierwsze 6 rozdziałów, czyli 8 wizji. Kochani, niektórzy nawet mówią, że dalsza część, czyli od 7 rozdziału, tam już potem nie ma bezpośrednich wizji, tylko są różnego rodzaju pouczenia moralne. Są też takie wizje jakby chwały kiedyś Jerozolimy i jakby różne symbole, ale już nie takie, wiecie, wizjonerskie. Niektórzy nawet mówią, że ta dalsza część jest jakby innego autorstwa. Niektórzy mówią po prostu, że jeden autor napisał tą pierwszą część, drugi autor tą drugą, bo rzeczywiście są trochę różnice i w języku i tak dalej. Trudno w tej chwili to ocenić, zresztą to nie jest nasze zadanie na ten moment. Kochani, chciałbym, żebyśmy się chwilę przyjrzeli tej wizji w dwóch jakby poziomach. Pierwszym, takim bardzo spektakularnym, czyli takim opisującym no tak naprawdę całą historię świata, a potem sobie ją też sprowadzimy do pewnego szczegółu takiego bardzo ludzkiego, takiego w naszym życiu, który myślę może być bardzo pocieszający. A jak wiecie, ja zawsze szukam w każdej wizji jakiejś nadziei, którą Pan Bóg niesie, bo jestem przekonany, że one są przede wszystkim po to. Kochani, zobaczcie po tej całej wizji, która była wcześniej, nie? Gdzie Pan Bóg pokazywał Zachariaszowi no różne te perypetie, które były związane ze świątynią, które cały czas on odnosił do oczywiście czasów szerszych i tak dalej, kończy taką bardzo piękną wizją. Mówi do Zachariasza, może nie wizją, tylko wezwaniem, mówi do Zachariasza, że ma iść po kasę do Heldaja, Tobiasza i Jedajasza, ludzi z wygnania. O co tu chodzi? Ja już wam o tym wspominałem w którymś z odcinków, nie? Jednym z problemów tamtego czasu, po tym powrocie z Babilonu, było to, że nie wszyscy wrócili z Babilonu. To jest tak, że do Jerozolimy, do Ziemi Świętej wróciło tam prawdopodobnie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, natomiast inne kilkadziesiąt tysięcy zostało w Babilonie. O co chodziło? No przez 70 lat żyli tam na wygnaniu, pobudowali domy, pozakładali rodziny, zrobili sobie jakieś, wiecie, zawody, przemysł, nie przemysł, tylko rzemiosło różnego rodzaju, otworzyli pewnie sklepy, otworzyli jakieś, wiecie, pracownie i tak dalej. No po prostu 70 lat, kochani, to jest szmat czasu. Jak jesteś gdzieś rok, dwa, to okej, to dosyć łatwo się, że tak powiem, zebrać z powrotem, nie? Ale kochani, jeżeli ktoś 70 lat żyje na wygnaniu, mało tego, to oznacza, że część z tych ludzi to już byli ludzie urodzeni na wygnaniu. Oni już nawet nie znali Ziemi Świętej. Oni tylko słyszeli, że kiedyś podobno, tak, mieszkaliśmy w innym miejscu, ale oni się tam urodzili. Kochani, to jest tak, jak się dzisiaj jeździ na emigrację. Nie wiem, dzieci emigrantów, którzy tam na przykład, nie wiem, 70 lat temu się przeprowadzili. Większość z tych ludzi jakby jest już mieszkańcami tamtego kraju. Mimo, że część z nich oczywiście wraca. Ja znam takich urodzonych na obczyźnie, którzy pokochali Polskę i wracają do Polski, ale ogromna część ludzi tam zostaje. Tylko jak się łatwo domyślić, tam był też ogromny zgrzyt między jednymi a drugimi. Czasem ci, którzy wrócili, uznawali tych, którzy zostali, za zdrajców. Do tego jeszcze wrócimy. Ale chodzi właśnie o nich. Czyli mamy po prostu jakichś bogatych ludzi, którzy widocznie są akurat w okolicach Ziemi Świętej, bo napisane, oni przybyli z Babilonii, czyli może coś załatwiali akurat w Jerozolimie. I on mówi, pójdziesz do nich, weźmiesz od nich po prostu kasę, srebro, złoto i mówi z tego wszystkiego, i tu już widzimy, że tu chodzi o pewnego rodzaju wizję, albo raczej taki obraz, każesz zrobić koronę. Kani, to nie jest konkretny obraz w sensie konkretna rzecz do zrobienia. Kani, gdyby tak było, to to, co oni zrobili, byłoby zdradą stanu. Kani, pamiętajcie, że oni są pod władzą króla Persji. Persja zdobyła Babilon, czyli tam, gdzie oni byli w niewoli. W związku z tym nad Babilonem rządzi Persja, nad tym krajem, który wcześniej podlegał Babilonowi, rządzi Persja. Czyli oni są poddanymi króla Persji. On jest im bardzo przychylny, bo jak wiecie, to dzięki niemu wrócili do tego kraju, ale to nie znaczy, że on pozwoli, żeby sobie króla obwołali. Kochani, gdyby to chodziło o konkret, to byłoby wezwanie po prostu do zniszczenia wszystkiego, co zostało jakby zbudowane, do zniszczenia całej tej dobrej jakby pasy, którą mieli, bo by sobie po prostu samozwańczego króla zrobili. Mało tego, zauważcie, tutaj tym królem, w sensie tą koroną ma być przyozdobiony Jozue. To jest w ogóle dziwne, bo to był kapłan. Kochani, wiecie, że tam były dwa rodzaje jakby władzy, już wam o tym mówiłem, nie? Był Zorobabel i był Jozue. Jakby świeckim, że tak powiem, ewentualnym kandydatem na króla mógłby być ten drugi, nie Jozue. Nigdy nie było tak, żeby kapłan był jednocześnie królem. To jest jakby nie do pojęcia. Więc wiemy, że tu nie mamy do czynienia z żadną, wiecie, konkretną rzeczą, którą trzeba robić, nie? Tylko pewnym obrazem, który oczywiście jest oparty na danej sytuacji, ale tylko obrazem. I zobaczcie, jak szybko ten obraz natychmiast nam się, że tak powiem, wystrzeliwuje w przyszłość. Uwieńcz nią głowę Jozuego syna Josadaka i powiedz mu tak. Tak mówi Pan zastępów, przyjdzie mąż, a jego imię Odrośl. Czyli zobaczcie, on mówi niby do niego, ale mówi w tym obrazie ciebie koronowanym, czyli Jozue koronowany, chodzi o kogoś zupełnie innego. Dlatego właśnie to nie jest o tej realnej historii. Natychmiast ten obraz się przenosi do tej Odrośli. Kochani, pamiętacie, że wam o tym mówiłem, bo to było w wizji. To było w pierwszej wizji, czy w drugiej? Chyba w pierwszej. Gdzie była mowa, no właśnie, o Mesjaszu, który jest nazywany Odroślą w Piśmie Świętym. Jak weźmiecie, kochani, księgę Izajasza i inne proroctwa, tam bardzo często Mesjasz, który ma nadejść, jest nazywany Odroślą, czyli gałęzią, korzeniem, z którego coś wyrośnie. To jest właśnie jakby obraz Mesjasza. To jest bardzo ciekawe i właśnie dlatego Jozue zostaje wybrany do tego obrazu. No bo wiecie, że Jozue, kochani, to jest Jezus. W sensie Jozue to jest hebrajska wersja tego, co my znamy jako Jezus. To jest to samo imię. Jak mamy, kochani, księgę Jozuego, ona się de facto nazywa po hebrajsku Księga Jezusa. My tak trochę w tłumaczeniu rozróżniamy te dwa imiona, Jozue i Jezus, żeby to były po prostu, no żeby nie mylić jakby tych postaci, no bo Pan Jezus jest tylko jeden. Ale to jest to samo imię. Kochani, Jozue był zawsze obrazem Jezusa, bo mają te same imiona. Tutaj ten kapłan Jozue, to nie jest oczywiście ten z Księgi Jozuego, no tu de facto jest Jezus. Czyli to jest tak, że Pan Bóg mówi tak, dobra, opowiadałem ci przez 8 wizji różne obrazy, teraz ci powiem jak krowie na rowie. Po prostu, jakby w sensie już bardziej konkretnie się nie da. Mówi tak, masz tu takiego kapłana, który jest szefem tego wszystkiego, jemu nałożysz koronę i w związku z tym ten kapłan stanie się jednocześnie królem. Czyli będzie coś, co się nigdy nie wydarzyło jeszcze w historii Izraela. Kapłan będzie królem, król będzie kapłanem. Zobaczcie, tu jest napisane, że on zasiądzie na swoim tronie i kapłan zasiądzie na swoim tronie. Zgoda i jednomyślność połączy obydwóch. Tam jest dosłownie po hebrajsku, że jakby to ich kapłaństwo i królestwo będzie złączone pomyślnie w jedno. I uwaga, właśnie ten ktoś zbuduje prawdziwą świątynię pańską. Zobaczcie, to jest taki obraz, gdzie Pan Bóg pokazuje Zachariaszowi, mówi, wy tu jesteście w takim czasie, gdzie budujecie świątynię. To jest kolejna świątynia, kolejne miejsce, gdzie macie nadzieję, Pan Bóg będzie mieszkał, gdzie go będziecie spotykać. On mówi, to wszystko prawda, 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 ale ja ci chcę pokazać coś dalej. Mówi, to co wy tu robicie, to jest tylko po prostu marna zapowiedź tego, co się stanie. Mówi, jak weźmiesz tego Jozuego, którego tu macie, który buduje świątynię, to mówi, z tego Jozuego kapłana zrobimy jednocześnie króla, połączymy, mówi, w jednej postaci kapłana i króla i on zbuduje prawdziwą świątynię pańską. Mało tego, przyjdą budować tę świątynię ludzie z całego świata. Panie, zobaczcie, czy on już mówi, ta świątynia to nie będzie budynek, ludzie będą budować tą świątynię. Pamiętacie, kochani, te wszystkie teksty z Nowego Testamentu, nie, u świętego Pawła, gdzie Paweł mówi, że świątynią Boga jesteśmy my, w sensie każdy człowiek z osobna jest świątynią Boga i my jako wspólnota jesteśmy świątynią Boga. Kochani, świątynią Boga nie są żadne kościoły. Oczywiście bardzo się cieszymy, że mamy kościoły, to jest super, że mamy miejsca. W ten sposób szczególny poświęcamy Panu Bogu, one są jakby takim miejscem, gdzie możemy Go spotykać. Uwaga, ale każdy, kochani, doskonale wie, że Boga możemy spotkać w każdym miejscu. Nie tak, że w świątyni on jest jakoś bardziej obecny. Nie. Świątynią Boga, prawdziwym Jego mieszkaniem, prawdziwym miejscem, gdzie Bóg chce przebywać, są ludzie. Jestem ja jestem osobna świątynia, ty jesteś osobna świątynia i razem tworzymy kompleks świątynny, jeśli tak można powiedzieć. Zobaczcie, ta wizja natychmiast jakby wystrzeliwuje w przyszłość i w kosmos w taką perspektywę ogólnohistoryczną. Mówi, to co wy to robicie? Budowanie tej świątyni. Jezus, który jest tutaj kapłanem, ale ja go jednocześnie koronuję. To jest, mówi, opowieść o czymś więcej. Mówi, chciałbym, żeby kiedyś wszyscy ludzie, którzy przyjdą z dalekich stron, czyli cały świat chciałbym w tym połączyć, żeby oni zbudowali świątynię. Tą świątynię zbuduje w nich Jezus. Ten, który będzie jednocześnie kapłanem i królem. Kochani, wiecie, że Żydzi, jak czekali na Mesjasza, oni przede wszystkim w Mesjaszu widzieli króla. Pan Jezus to zrobił. Pan Jezus połączył królewskość i kapłaństwo w jednym. Stał się królem kapłanem. Czyli okazało się, że jego królestwo po prostu nie jest królestwem ziemskim, tylko królestwem kapłańskim, czyli królestwem, które rozdziela łaskę. Na tym polega jego królestwo. On chce duchowo każdego wyposażyć. Kochani, ta wizja, ta jakby koronacja, właśnie, koronacja tych wszystkich wizji jest ukoronowaniem tego, co Pan Bóg zapowiada. To jest, kochani, prawie ostatnia księga Starego Testamentu. Potem już nie będzie jakby żadnych proroków, nie będzie już kolejnych, którzy będą zapowiadali. Potem już, oczywiście lata później, przyjdzie Jezus, już nie będzie kolejnego. To jest jakby takie powiedzenie, co miałem do powiedzenia na temat tego, kto przyjdzie, to wam mówię. Będzie taki człowiek, który będzie miał na imię Jezus, tak jak ten, będzie jednocześnie kapłanem i królem, czyli nie będzie z tego ziemskiego porządku, bo u was jest albo król, albo kapłan, albo władza taka ta państwowa, albo tylko duchowna. Nie, on będzie zarządcą, czyli będzie królował w duszach ludzkich i on zbuduje świątynię z ludzi, którzy przyjdą ze wszystkich stron. Mówi, więcej nie potrzebujecie wiedzieć, czekajcie na Jezusa. Kochani, to jest bardzo piękne uwieńczenie tych wizji, które po prostu pokazuje takim jednym prostym obrazem w tym Jozue koronowanym na króla, jednocześnie kapłana oczywiście, który buduje świątynię, który gromadzi wszystkich ludzi na świecie. Ale, kochani, chciałbym taki jeszcze szczegół, taki bardzo osobisty, taki jakby człowieczy, taki wiecie, z naszego życia, bo to jest też bardzo pięknego. Kochani, ten moment, kiedy oni tam budowali tę świątynię, ja mówiłem wam już w którymś odcinku wcześniej, że tam było bardzo dużo problemów, nie? Były problemy logistyczne, były problemy z donosicielami, były problemy z pieniędzmi i tak dalej. Oni byli w takim momencie, jak się zawsze komentuje ten fragment, to jest mowa, że to prawdopodobnie chodzi o ten moment, kiedy im po prostu zabrakło pieniędzy. Kochani, to jest tak, że jak ich wysłał tam ten król Persji, nie? Do tego, żeby wracali do Jerozolimy, on im też dał kasę. To nie jest tak, że wysłał im z pustymi rękami, tam kazał przeznaczyć specjalne środki na to, ale one im się po prostu szybko skończyły. Nie wiem, czy dlatego, że źle wydawali, czy po prostu było ich za mało, ale się po prostu skończyły. I oni stali w takim miejscu, gdzie po prostu latami budowali już te świątynie. Ciągle to było w powijakach. I zarówno Zorobabel, jak i Jozue mieli takie poczucie, no my tego po prostu nigdy nie dokończymy, my tego nigdy nie zrobimy. I co się nagle, kochani, dzieje? Zobaczcie, że nagle przychodzi pomoc ze strony, o której można, jakby nigdy się nie spodziewali, że ona może przyjść stamtąd. Kiedy, tak jak wam mówiłem, oni mieli ostrą kosę z tymi ludźmi, którzy zostali w Babilonie, nie? Bo oni uznawali, oczywiście nie wszyscy, ale ogromna jakaś tam część Żydów uznawała ich za zdrajców. No, że skoro jest możliwość powrotu, skoro możemy odbywać świątynię, to dlaczego zostaliście w Babilonie, co nie? Dlaczego tam się pobudowaliście? Znaczy to, że się pobudowaliście, to oczywiste, ale czemu nie chcecie tego zostawić? Kochani, to jest takie oczywiście myślenie takie bardzo sztampowe, nie? To nie jest takie łatwe zostawić całe swoje życie, to nie jest takie łatwe zostawić wszystko, co się budowało przez 70 lat, nie? I iść w jakieś zupełnie nieznane, niepewne, gdzie masz zrujnowaną Jerozolimę, zrujnowany kraj, gdzie będziesz musiał zaczynać wszystko od początku, nie? Jakby sytuacja to nie jest taka po prostu czarno-biała. Między nimi były duże konflikty. Ci ich uznawali za zdrajców, tamci znowu mówili, że to są jacyś po prostu religijni fanatycy, którzy po prostu opuszczają Babilon i idą do Jerozolimy i tak dalej. I oni prawdopodobnie ostatnią osobą, od której można by się spodziewać pieniędzy, to są właśnie ci wygnańcy. Kochani, tam były też, są takie historyczne zapiski, że oni na przykład prosili tych, którzy zostali w Babilonie, żeby pomagali, nie, Żydom w Jerozolimie, i ponoć tam były duże konflikty, bo oni nie chcieli. W takim sensie, że co będziemy wam wysyłać pieniądze do ojczyzny, jak my i tak tam nie idziemy, a wy nie wiadomo po co to budujecie, nie? Więc jakby tak po ludzku patrząc, jak Jozue z Zorobabelem myśleli, nie, jakby o tym, jak to zbudują, to raczej opcja dadzą nam ludzie z wygnania, to była taka opcja fantasty, nie? Taka opcja nie bardzo. A tu zauważcie, Pan Bóg tak kieruje sytuacją, bo to jest oczywiście obraz, nie? Tak kieruje sytuacją, że mówi, dostajesz środki właśnie z tego źródła, z którego się nie spodziewałeś, że możesz je dostać. Mało tego, dzięki tym środkom z tego źródła, z którego się nie spodziewałeś, że możesz je dostać, dostajesz coś, czym nigdy nie mógłbyś być, bo kapłan nigdy nie mógł być królem. Oczywiście mówię, kochani, tu chodzi tylko o obraz, nie? Tak jak mówiłem, to było niemożliwe, żeby Jozue został królem, ale jakby mówi, dam ci coś, co jest niemożliwe do osiągnięcia, no bo nie będziesz po ludzku nigdy królem, a ja ci to dam i to dam ci z takiego źródła, które jest dla ciebie niemożliwe do wyciągnięcia. Kochani, to jest bardzo ładny obraz, który pokazuje, że tak, Pan Bóg nie tylko ci chce pomóc w różnych rzeczach, które robisz, tylko jeżeli, tak jak mówi to ostatnie zdanie, spełni się to, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu Pana Boga waszego. Jeżeli będziesz pilnie słuchał głosu Pana Boga twojego, to pomoc przyjdzie z takich rejonów, gdzie się nie spodziewasz, że w ogóle mogłaby przyjść, gdzie myślisz, że tamto jest skreślone, nie da się stamtąd wziąć, i mało tego, dostaniesz nie tylko to, co byś chciał, bo on chciał po prostu wybudować świątynię, a Pan Bóg mu mówi, ja nie tylko wybuduję z tobą świątynię, ja jeszcze sprawię, że ty królem będziesz. Czyli zrobię w ogóle coś, czego nawet jakby nie... Jest taka modlitwa, to jest chyba w kolekcie, chyba w którejś kolekcie w Mszy Świętej, że daj nam to, o co nawet nie ośmielamy się prosić. Czyli nawet nie ma w nas takiej wizji, takiego pomysłu, że moglibyśmy dostać królestwo. Czyli nawet mówimy, nie, ja chcę tylko trochę, ja chcę tylko minimum, a dostajemy coś znacznie więcej, niż jakby prosiliśmy, niż w ogóle myśleliśmy, albo nawet w ogóle to było poza jakimkolwiek naszym zasięgiem i nagle dostajesz coś. Kochani, ja muszę wam się przyznać, to jest w ogóle historia mojego życia. Jak ja czytam tą wizję, to jak bardzo ją odczytuję w moim życiu. Kochani, ja wielokrotnie różnego rodzaju ratunek, pomoc, takie przyjście Pana Boga do mnie dostawałem ze strony, z której bym się nigdy nie spodziewał, a już to, że dostałem od Niego rzeczy, o których nawet nie myślałem, że ja mogę je robić, że ja mogę tym kimś być. Kochani, ja nigdy nie myślałem, naprawdę nigdy nie myślałem, to nie jest to żadna kokieteria, kochani, że ja będę w tym miejscu, w którym jestem, że w tym, że wy mnie słuchacie. W tym, że jest tylu ludzi, którzy gdzieś odnajduje coś na przykład sensownego w tym, co ja gadam. I to nie jest oczywiście ze mnie, to jest Pan Bóg, który mówi, zrobię cię czymś, czym ty nawet nie przypuszczasz, że możesz być. Tylko nie mało tego, ja wiem, że mogłoby być jeszcze znacznie więcej, tylko ja pilnie nie słucham głosu Pana Boga mojego. No nie, no czasem go pilnie słucham, właśnie, ale tylko czasem. Nie ciągle, nie zawsze. Spełni się to wszystko, mówi Pan Bóg, jeśli pilnie słuchać będziesz głosu Pana Boga twojego. Kochani, niesamowita jest ta wizja, to zakończenie tej wizji. Bo one pokazują taki, wiecie, rozmach Pana Boga, taką rozrzutność Pana Boga, który mówi, ja chcę więcej niż ty nawet przypuszczasz, ja chcę dalej niż ty sądzisz, ja mogę. Tylko słuchaj mojego głosu, słuchaj mojego głosu. Moi drodzy, bardzo was zapraszam, zobaczcie dzisiaj tę szeroką wizję, ale też tę taką waszą wizję, gdzie pomoc przychodzi z kierunku, z którego się nie spodziewamy i dostajemy to, o czym nawet nie myśleliśmy, że możemy. Bardzo, bardzo piękna jest ta wizja. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, szczerze wam powiem, że nie mam pojęcia co dalej. W sensie oczywiście spotykamy się dalej w strasznych rekolekcjach, ale mam w sobie takie rozdwojenie. Bo z jednej strony wizje w księdze proroka Zachariasza się skończyły, ale chyba są jeszcze ze dwa, ze trzy, może jeden, nie wiem, naprawdę, tematy, które chciałbym z wami poruszyć, bo tam jeszcze potem jest bardzo fajna taka wizja postu i to w sumie byłoby dobre na Wielki Post. Jest też taka wizja pasterzy w kościele. To już nie jest może wizja, tylko takie po prostu jakby rozważania Zachariasza. Zobaczę jeszcze, pomodlę się i rozkminię, czy to potrzebujemy to teraz robić, czy nie, więc może w przyszłym tygodniu będą jeszcze odcinki z Zachariasza, a może nie, to zobaczymy. Ale jakoś tak chyba przypuszczam, że tak. A chciałbym, żebyśmy jeszcze dotknęli chyba Ezechiela, ale to zobaczymy. Ja się będę modlił, wy się módlcie i jak tam Pan Bóg nas pokieruje, tak będzie. Ale jeszcze, kochani, 2 tygodnie spotkań przed nami, więc na pewno będziemy oczywiście w strasznych rekolekcjach się spotykać, a gdzie pójdziemy, to zobaczymy. A miejmy nadzieję, Duch Święty zobaczy. Kochani, na dzisiaj tyle. Tyle w 8 wizjach Zachariasza. Myślę, że były fajne, nie? Ja się cieszę naprawdę z tych wizji. Kochani, ściskam Was bardzo, pozdrawiam Was bardzo, błogosławię Was bardzo i do zobaczenia w poniedziałek w kolejnym naszym strasznym spotkaniu. Wszystkiego dobrego z Bogiem. Pa, pa!